środku dnia.
Do konsultacji społecznych został złożony projekt systemu kaucyjnego. Podobne rozwiązania funkcjonują już za granicą, chociażby w Niemczech, i to właśnie na wzór naszych zachodnich sąsiadów system miałby działać także w Polsce. Chodzi o łatwe zwracanie butelek plastikowych PET do 3 litrów i szklanych do 1,5 litra. Wszystkie one będą objęte kaucją, którą klient dostanie z powrotem przy oddaniu zużytych pojemników. Do 2030 roku państwo chce w ten sposób zbierać 90% wszystkich objętych ustawą butelek, mówi Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Właściciele sklepu będą miały dobrowolność, czy będą chciały skorzystać z recyklomatu, recyklomat przed sklepem, czy będą ręcznie przyjmować odpowiednie opakowanie na sklepie. Wygląda to mniej więcej tak, że przychodzi klient, kupuje odpowiednie opakowanie, które jest objęte w systemie kaucyjnym. Na chwilę obecną mamy butelki PET, czyli plastikowe do 3 litra, i butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Klient bierze takie opakowanie, spożywa jego zawartość, następnie powinien, wiadomo, to opakowanie w odpowiedni sposób przygotować do zwrotu, czyli umyć i zwrócić bezparagonowo do punktu skupu czy sklepu, gdzie może oddać za zwrotem kaucji, ewentualnie wrzucić do odpowiedniego recyklomatu, jeżeli taki będzie dostępny.
I zwrot pieniędzy za kaucję dostaje w jaki sposób?
Pieniężny, albo z recyklomatu, albo w danym sklepie.
O jakiej skali w ogóle, proszę Państwa, mówimy? Czy system kaucyjny realnie wpłynie na ilość odpadów, które dane będzie drugie, a może nawet trzecie życie? Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Katarzyna Jałksz Zalewska mówi, ile ton śmieci wyprodukowali poznaniacy w 2021 roku.
Łącznie tych odpadów odebraliśmy ponad 216 tysięcy ton.
Których jest najwięcej?
No najwięcej jest nadal odpadów zmieszanych. Jest to ponad 125 tysięcy ton. Bardzo dużo produkujemy bioodpadów. W ubiegłym roku odebraliśmy tych odpadów ponad 37 tysięcy ton. W tym prawie 300 ton były to te tak zwane drzewka świąteczne, czyli choinki. Tych bioodpadów z roku na rok jest coraz więcej.
Przypuszczam, że w ogóle wszystkich śmieci jest coraz więcej.
Tutaj właśnie maleje masa odpadów zmieszanych. Uczymy się segregować, no ale mamy przede wszystkim najwięcej frakcji papieru. To jest ponad 16 tysięcy ton odpadów. No i po 14 tysięcy ton tworzyw sztucznych i szkła. No ale ten papier, można też powiedzieć, że tutaj ma to wpływ pewno jakaś pandemia. No i taka jeszcze jedna frakcja odpadów wystawkowych, czyli to, czego nie wrzucamy do pojemników, czyli to, co nam zalega, czy jakieś meble, czy inne te duże odpady, zużyty sprzęt, to też prawie 8,5 tysiąca ton. To też jest bardzo duże i to jest frakcja, która bardzo rośnie z roku na rok.
No i sprawdźmy teraz wiedzę poznaniaków dotyczącą segregacji śmieci. Katarzyna Jałksz-Zalewska mówiła, że idzie nam to coraz lepiej. Ilość odpadów zmieszanych maleje, najszybciej przybywa za to śmieci z brązowych pojemników. Aczkolwiek pewne produkty tak sprawiają nam problem. Sandra Soluk pytała poznaniaków.
Mięso, do jakich odpadów?
Mięso? A nie wiem.
Ziemia po kwiatach?
Ja wysypuję na działkę, zawsze biorę na działkę i tam sobie pod krzaki, nie?
A karton po mleku?
A karton po mleku, no to mamy osobny taki do makulatury, nie?
Mięso, do jakich śmieci?
Do zmieszanych.
Ziemia po kwiatach?
Do... nie wiem, nie wyrzucałem.
Też zmieszane?
Też zmieszane.
Karton po mleku?
Do plastików.
Mięso do jakich?
Ojej, do bio.
Zmieszane.
Zmieszanych, no to miałam.
Ziemia po kwiatach?
Nie wyrzucamy.
Kartony po mleku?
Kartony po mleku mamy do... już, do plastików.
A, i to jest prawidłowa odpowiedź. Jednak dlatego, że w tym kartoniku jest plastik. 618-654-654, gdyby Państwo chcieli w sprawie tego, czy my wrócimy, bo przepraszam bardzo, to nie jest coś nowego u nas. Kiedyś był system kaucyjny, jeszcze w latach, jako dziecko pamiętam, zbierałem butelki i wynosiłem i jakoś to wszystko tam się wtedy całkiem dobrze kręciło. Zaraz odbiorę telefon od pana Macieja, ale zanim, to jeszcze o tym, że segregować się opłaca nawet z perspektywy mieszkańca, bo z naszych śmieci przetwarzanych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarni oraz poznańskiej biokompostowni, powstaje energia i korzysta na tym każdy z nas.
Jeżeli chodzi o biokompostownię, to zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna jakby są zużywane na potrzeby instalacji, czyli one nie są nigdzie dalej sprzedawane. Oczywiście z tych bioodpadów powstaje także kompost, a jeżeli chodzi o instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, no to tutaj już te liczby są zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o energię cieplną, to w 2021 roku spalarnia wyprodukowała ponad 400 tysięcy gigatyli energii cieplnej. No i ona trafiła do miejskiej sieci ciepłowniczej, no i dalej poprzez dystrybucję ciepło trafia do naszych domów, do mieszkańców. Przez to, że instalacja może sprzedać tą energię i ją przekazać dalej, to my dzięki temu płacimy mniej za zagospodarowanie odpadów, no czyli korzystają z tego mieszkańcy, no bo nie mamy wysokich kosztów zagospodarowania na przykład odpadów zmieszanych.
Mieszkańcy mogliby się troszkę pokłócić, czy nie mamy wysokich kosztów.
No myślę, że gdybyśmy musieli płacić jeszcze więcej za zagospodarowanie odpadów, to jest kluczowym elementem całego systemu, to niestety byłoby jeszcze drożej. System musi się bilansować całościowo, więc jakby na tą stawkę składa się zarówno odbiór, zagospodarowanie, utrzymanie przoków, edukacja ekologiczna, jakieś koszty administracyjne, tak stanowi ustawa. Więc jeżeli tu mamy dosyć korzystne stawki za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów, no to dzięki temu możemy utrzymywać tą stawkę, która jest.
Oczywiście śmieci bio da się przetworzyć na energię wyłącznie wtedy, kiedy nie są brudne. Na przykład plastikowymi woreczkami nie są zanieczyszczone. Miasto apeluje, by do brązowych pojemników wrzucać jedynie odpady kuchenne, a zabrudzone opakowania powinny trafić do odpadów zmieszanych. 61 865 4654. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja powiem szczerze, to żadna nowina tu na południu Wielkopolski. Był kiedyś taki moment, że Helena skupowała butelki PET. Miała dwa punkty w Kaliszu, jeden na Obozowej, drugi bodajże to była Fabryczna, czy nie, Płaskiego. I ja z Ostrowa woziłem całe worki tych butelek, ale proszę sobie wyobrazić, że tam był taki specjalista, że on oglądał i butel, oni brali tylko od Heleny, 1,5-litrowe butelki.
Tak, no te ich, tak, rozumiem.
Te ich i nawet on wyhaczył, że jest różnica, że część butelek 1,5-litrowych ma tą podstawę w 5 miejscach oparcia, a są takie, co mają w 6. I on potrafił zweryfikować, mimo że była powiedzmy bez naklejki, to nie jest ich butelka, a ta jest ich. No, i to było skupowane.
Do 6 większość
to było...
nas liczy. Panie Macieju, dokładnie. No super, ale to rozumiem, że teraz nie działa, tak?
Ujejka, to już kupę lat nie działa. To jest Helena nie istnieje jako taka. To jest wykupione, ale jak jeszcze Helena żyła, to już to nie działało. Nie?
Dziękuję, panie Macieju, pozdrawiam.
No, dziękuję, pozdrawiam.
Panie Konradzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście ja jestem całkowicie za każdym systemem, który spowoduje, że będziemy zastanawiać się w ogóle nad zakupem niektórych produktów, a jeżeli już, to będziemy te opakowania zwracać. Ale jestem bardzo ciekawy, czy w tym systemie również jest brane pod uwagę to, żeby ograniczyć sprzedaż produktów, szczególnie spożywczych, w minimalnej ilości, w olbrzymim opakowaniu. Myślę o wszystkich blisterach, o 5 plasterkach szynki na 2 kawałkach plastiku. Odnoszę wrażenie, że przyrost opakowań, które oddajemy z tworzyw sztucznych, bierze się też z tej niebywałej ilości opakowań, które tak naprawdę niczemu nie służą. Ja upatruję w tym podobny problem, który będzie narastać, jeżeli się uda w jakikolwiek sposób, nie przystopujemy, nie ograniczymy. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że wolność handlu, łatwość, kupowanie codziennie, no ale ta odpowiedzialność też powinna być po stronie szczególnie ustawodawców, którzy zapewne ustawą są w stanie uregulować to, że...
O to chciałem panie Andrzeju zapytać, czy pana zdaniem, jeżeli na przykład takie jednorazowe opakowania nieekonomiczne, nieekologiczne będą bardzo drogie i na przykład te 3 plasterki szynki, o których pan powiedział, będą kosztowały 5 razy tyle, co 3 plasterki szynki po prostu w papierze, czy gdzieś tam ukrojone normalnie, no to czy to ludzi przekona, żeby nie kupować takich jednorazówek?
Ja bardziej patrzę przez pryzmat działania ustawowego, że po prostu produkty spożywcze nie mogą być pakowane osobno, jeżeli zawierają taką i taką gramaturę. Wiem, że to jest kontrowersyjne. Wiem, że to jest kontrowersyjne. Natomiast już w tej chwili, jak pan zobaczy i porówna cenę tej przysłowiowej szynki w opakowaniu typu blister, a bez opakowania, to jest różnica. No, odnoszę wrażenie, że musi być.
No, jest droższe, tak, to prawda.
A oprócz tego jeszcze proszę zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną sprawę. Ciągle wracam do kwestii związanych z środkami spożywczymi, a mianowicie miniaturyzacja poszczególnych opakowań, która następuje no, we wszystkich branżach. Dżemy są pakowane w coraz mniejsze opakowania, jogurty w coraz mniejsze. Klient tego nie zauważa. Masło. Kiedyś klasyczną kostką masła. Nikt się nie zastanawiał. 250 gram masło.
No tak.
Prawda?
Teraz 200, a nawet już 180 gdzieś tam widziałem.
Dokładnie, dokładnie. A charakterystyczne to są rzeczy, chociażby przyprawy. Jak pan zobaczy historię przypraw, ile gram było kiedyś, a dzisiaj w tej samej wielkości opakowania tej przyprawy jest nieporównywalnie mniej. Ale to chyba temat na inne...
Tak, ale bardzo słusznie pan poruszył ten temat, dlatego że jest to ekologia, o której dzisiaj rozmawiamy, a wystarczy, proszę państwa, też przeliczyć te przyprawy i poszukać na przykład, czy w internecie, czy też sklepów takich stacjonarnych, gdzie te przyprawy można kupić 10 razy taniej, tylko że trzeba kupić na przykład pół kilo pieprzu, no, a nie no, ale, 13 gramów.
Ale jest to sytuacja jakiegoś świadomego wyboru. Oczywiście ja wrócę do tej mojej tezy i zdaję sobie sprawę z tego, że małe gospodarstwa, samotni ludzie i tak dalej, no ale gdzieś tam w tyle głowy mamy to, co pływa po Pacyfiku, czyli góra śmieci wielkości 5 razy Polski. Ja myślę, że gdybyśmy to powtarzali tak często jak inne informacje w mediach, może by się ktoś zastanowił.
No, panie Andrzeju, dziękuję panu bardzo. Boję się, że zaraz się ktoś jeszcze może tutaj zbudzić i o tej wyspie coś powie, że to jest jakiś ten nadajnik, kto uruchomił. Panie Konradzie, dzień dobry.
Dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju. Halo?
No, panie Andrzeju.
A, odwrotnie, tak, przepraszam. Teraz pan Andrzej. Witam pana Andrzeja, dziękuję panu Konradowi.
Chodzi o to, że to już nie raz ten temat poruszaliście, tego kaucjonowania tych różnych...
Tylko teraz jest światełko w tunelu, jest projekt ustawy.
No więc właśnie, to już dawno było, może taka ustawa powinna powstać teraz. To tak nawiązując do tego, co pan Konrad mówił, o tych opakowaniach właśnie tych różnych szynek, serów, takich różnych... No faktycznie, to zauważyłem, że są opakowane tak. Na spodzie jest kartonik, pokryty jakąś folią plastikową, a na górze jeszcze z takiego sztywnego jakby tego plastiku. No i teraz wziąć to posegregować na ludzie. No ja tego nie będę robił po prostu.
Ciężko.
No i tyle. Nie?
No a to system kaucyjny na pewno nie będzie funkcjonował, podejrzewam, bo by się chyba nie opłacało.
Na pewno nie będzie. No i to jest takie tego, wystarczy jakiś papier to zapakować i tyle, no nie?
Tak. A teraz tutaj nawet...
Teraz jeżeli chodzi o te kaucjonowanie, no to przecież już było za czasów słusznie minionych, tylko że wtedy były no, te butelki, opakowania szklane, nie? Mm-hmm. Tam na mleko, piwo, oranżadę i tak dalej. I faktycznie, jak byłem jeszcze, no pamiętam, małym takim chłopakiem, a już nawet na studiach to się te wszystkie butelki gdzieś tam zbierało i się raz kiedyś szło i było na wino, tak?
A to ja sobie kupiłem kasetę Stylon taką.
A no albo coś takiego, no. Nie? No a później od tych właśnie tylko tyle, że to kaucjonowanie tych różnych opakowań plastikowych, szklanych czy tam jakich, no ono nie może być tam 10 groszy czy kudy 15, bo wtedy nikomu się nie będzie
tak.
Tego. To powinno być tak dość sporo, żeby się ludziom opłacało
wynosić. To co, złotówka? To. Złotówka za butelkę?
No minimum.
A. Mówi pan.
No chyba, że chyba, że te 10 groszy czy 15, to wtedy każdy będzie wyrzucał na śmietnik, a wtedy ci tacy, no są ludzie, którzy to po prostu zbierają. Nie, no i im się to opłaca. No mi się by nie chciało chodzić po śmietnikach zbierać tego, no ale być może, żebyś to... Mało tego, z tego co ja się orientuję, to są automaty takie, które no, tam, no, gdzieś tam w krajach tylko chodzi, w Niemczech czy tam gdzieś, czy w Skandynawii, które to te no, można w tym takim...
Połykają
automacie,
to właśnie i tak, wydają karnecik.
Wypłacają te pieniążki, mm-hmm. Nie? Tak. Że taki automat w malutkim sklepie, no nie ma racji bytu, bo ten taki sklepikarz, który no, ma tam sklepik, kurde, powiedzmy 7 metrów na 8 powierzchni. No,
ale tam nie będzie taki... musiał mieć. Do sklepach to powyżej 100, zresztą o tym za chwilę będziemy też mówili. Panie Andrzeju...
A mało tego, to jest potwornie drogi taki automat, nie?
Tak, ale ten cały system, przynajmniej tak się mówiło całkiem niedawno, że ma kosztować 20 miliardów złotych, czyli tyle co 500 plus w pierwszym wydaniu. Czyli to jest taka skala mniej więcej,
no,
całkiem
i
dużo.
Jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie no, te wszystkie plastikowe opakowania, mało tego, powinny być produkowane z tego grubego plastiku, a nie z takich, kurczę, no, szmatek, które się tam no po prostu rozłapiemy, żeby ją można było użyć później drugi raz, prawda? Mm-hmm.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo i witam pana Krzysztofa. Dzień dobry.
Witam. Myślę, że przysłuchując się tej dyskusji, wniosek jeden, to my jako konsumenci swoimi wyborami na półce sklepowej sprawiamy, że te produkty są takie inne, ponieważ tutaj panowie tam poprzednicy mówili o produktach pakowanych w opakowania typu jakieś folie, kartoniki, natomiast myślę, że dopóki nie będzie narzuconych wysokich kosztów, czyli na zasadzie, że jeżeli idziesz do rzeźnika i kupując 10 deko szynki, dostajesz to w papierku i to kosztuje kwotę X, natomiast ta sama 10 deko szynki zapakowana w tak zwanej folii barierowej, bo to tak się ładnie nazywa, kosztować będzie wielokrotnie więcej, to jest również wpływ na nas. Tak? Tutaj pan wspomniał o tych automatach. No tak się składa, że często bywając w Niemczech służbowo obserwowałem te automaty, one są z natury w większych centrach handlowych, których nagle ludzie podjeżdżają, widać było samochody z okolic, przepraszam, 20 paru kilometrów, ponieważ te automaty są tak duże, że się opłaca przyjechać samochodem pełnym różnego rodzaju planów lub plastikowych opakowań. Nie? Jest na to rozwiązanie i nikt mi nie powie, że to musi kosztować 20 miliardów, bo przepraszam bardzo, na końcu za tym powinien być przemysł, który powinien być zainteresowany w ten, niech ta butelka dodatkowo kosztuje złotówkę, jakikolwiek narzut, który będzie sprawiał, że 99,9% wyląduje w tych automatach, a nie na tak zwanych niekontrolowanych wysypiskach, bo to jest nasza decyzja. Nie?
Albo oczywiście w piecu.
No to już myślę, że to jest skrajność, natomiast myślę, że w większości lądują one w różnych miejscach i zalegają potem latami, bo często nawet Wielkopolski...
Panie Krzysztofie, ja to powiedziałem całkiem świadomie, bo tak sobie myślę, że dopóki butelki plastikowe nie będą miały ceny takiej, że się będzie opłacało je zwracać, to w miejscach, gdzie nie ma żadnej kontroli, to one będą dalej lądowały w piecach i będą palone po prostu.
Ja tego nie kwestionuję, że jest cała grupa ludzi, którzy, przepraszam, poziom świadomości ekologicznej jest, jak to jest piosenka, mniej niż zero, natomiast zapominamy o tym, że na końcu potem ktoś chce wyjść i się okazuje, że nagle jest zaskoczony, że wokół jego domu również coś się znajduje. Ale myślę jedno, że tylko podnoszeniem niestety ceną, bo czy tego chcemy, czy nie, tak długo, dopóki wszystko jest za darmo, to jest nieszanowane. Nie, za darmo służba zdrowia nie jest szanowana, w związku z tym pacjent nie odwołuje swojej wizyty, bo nie ma udziału własnego przysłowiowych paru złotych. To, co jest w całej Europie, tak? Bo to jest jakby układ naczyń połączonych. Czyli wszystko, co jest dane, nie szanuje, pomimo że teoretycznie płacimy za napój, ale w tym nie jest wyraźnie napisane złotówka.
Ale za tą butelkę płacimy. Tak, panie Krzysztofie, tylko że to nie jest właśnie uwzględnione, uszczegółowione.
Bo to nie jest uszczegółowione i nie mamy systemu tak zwanego obrotu. Jeżeli by był system, który mówiliśmy o przysłowiowej złotówce, ten cała masa obawiam się, że opakowań powinna wrócić również do szkła, bo to szkło jest bardziej, że tak powiem, owszem, ono jest cięższe w eksploatacji, natomiast łatwiej jest odzyskiwać. Z tego, co branża hutnicza mówi, to oni potrzebują dużo udziału tak zwanej sztuczki w jakości szkła, czyli oni są akurat zainteresowani tym, żeby było jak najwięcej, bo podobno jest taka jakość, jak gdyby poprawia się.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Bardzo ciekawe spostrzeżenia i witam pana Marcina. Jestem ciekaw, czy w tej chwili będzie tak, że jak ten system kaucyjny się pojawi, to czy dzieciaki będą chętne do tego, żeby... No my byliśmy jako dzieciaki, natomiast czy to młode pokolenie będzie miało ochotę? Panie Marcinie?
Dzień dobry. Pan tutaj, Krzysztof, można powiedzieć, pozamiatał, posprzątał temat. Naprawdę bardzo, bardzo mądra i bardzo dobra wypowiedź. Tak samo jak wcześniej pan Konrad. Budujące jest, że ludzie tak do tego podchodzą. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy już kalkulują, czy będzie musiał pasowo wyrzucić pod choinkę, pod krzaki butelkę, czy złotówkę, albo jeszcze więcej powinna kosztować taka butelka. Ale to jest skalkulowane, że tak powiem, w naszą naturę. Taka chęć. I tutaj pan dotknął teraz, pan redaktor, dotknął bardzo ważnego tematu, edukacja. Tak, już ja mówię, nic się nie dzieje w tym. Naprawdę mało jest tutaj w edukacji rzucamy. To czy ten samolot spadł, czy nie spadł, a myślę, że te dzieci powinny się uczyć konkretnych rzeczy w szkołach. Właśnie tak powinien być przedmiot obowiązkowy. Ekologia. Wczoraj mieliśmy ekologiczny temat o wichurach. No myślę, że bardzo ekologiczny, spowodowany tym właśnie, że jak nie dbamy o środowisko. Dzisiaj mamy o tym, jak dbać o środowisko, czyli bardzo dzisiaj, bardzo w tym tygodniu radio kończy tak pro-eko, bardzo fajnie. tematami, ale naprawdę edukujmy dzieciaki, my sami pokazujmy, nie wyrzucajmy tych petów, tych papierków, tych kuszek tam gdzie bądź, jak idziemy gdzieś, bo nie ma kosza, to...
Panie Marcinie, bo pan ma też dzieci, prawda?
Tak.
Moja córka jak ma wynieść plastiki, to muszę jej tam mówić 8 razy. Jestem ciekaw, czy kiedy by na przykład dostawała złotówkę za butelkę i nazbierałoby się tam, nie wiem, 10-15, to na to pójdą pana córki,
dzieci? Nie, oczywiście, jak będzie jakaś, bo to ja tak tylko mieliśmy tą skrajność, albo z drugiej strony to jest bardzo ważne też temat poruszony odpowiedzialności producentów. Ja myślę, jak producent dostanie na garb właśnie, oczywiście on podbije to ceną, ale też nie podbije w nieskończoność, bo ile można kosztować butelka wody? 5 zł, to każdy się zastanowi, czy tą butelkę wody gazowanej kupić. No wiadomo, nie? Także, że i też no przecież jak można ustawami było nas zamaskować i pozamykać w domach, tak, no wiadomo, to tam już nie będziemy wchodzić w ten temat, no to można ustawą producentów zmusić. No przecież chyba łatwiej jest producenta, który ma miliardowy zysk, ściągnąć jakieś pieniądze państwu, tak, właśnie na finansowanie tej kampanii. No ani nie musi być wszystko z pieniędzy unijnych, tudzież budżetów lokalnych albo centralnego naszego państwa, bo...
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Witam pana Wojciecha.
Dzień dobry. Ja już chyba ponad 2 lata temu dzwoniłem w sprawie głównie butelek szklanych.
Tak, tak, bo mówiliśmy
już o tym. Głównie
od
piwa.
Tak, tak, mówiliśmy.
I moja propozycja wtedy była taka, że przecież producenci mogą produkować piwo półlitrowe, powiedzmy w butelkach zielonych i w butelkach brązowych, bo wiem, że takie są takie i takie.
Tak,
ale nie
kiedyś.
Musi być każda butelka inna. Z tego tylko od tych dużych producentów piwa butelki są skupywane i to jeszcze mało gdzie, bo często jest tak, że proszę paragon. A kto tam trzyma paragon?
Nie, nie, nie. To już absolutnie w nowym systemie żadnych paragonów by nie było.
Zgadza
bo to
się, tylko, że...
Podpowiem tylko panu, że zwykle się to tak na zachodzie przynajmniej dzieje, że ta butelka jest kasowana pod kątem kodu, który jest kreskowego. I na tej podstawie dostaje się zwrot określonej kwoty. Wartość tej butelki jest w tym kodzie kreskowym, który jest na butelce. Także to, wie pan, prosta sprawa.
Z tym, że moja propozycja polega na tym, żeby jakby zmniejszyć ilość rodzajów butelek, bo jednak te butelki, które są skupywane, to są zbierane przez wielu ludzi i mało ich widać. Ja chodzę z psem na spacer i widzę, co się dzieje. Butelki takie różne wynalazkowe, że tak się wyrażę, od takich drobnych producentów piwa, czy tam takie coś, bo jak ja mówię o butelkach od takich soków spożywczych, czy coś takiego szklanych,
tak, tak.
Ja się tu skupiam na szkle.
Czyli zunifikowałby pan po prostu, żeby nie było 25, no, 40,
mówię,
a tylko 5.
Oprócz tego, że butelki są od każdego producenta inne, to często jest jeszcze tak, że są na przykład od tych dużych producentów 0,33 nieskupywane, 0,5 skupywane, 0,66 nieskupywane. Mhm. Oprócz, to tylko od tych dużych producentów, tylko są skupywane od 0,5.
A może po prostu prosty przelicznik. Za każdy litr napoju złotówka, czyli za litrową butelkę złotówka, za dwulitrową dwuzłotówka.
Nie wiem, jak
złote.
To zrobić, ale
panie Wojciechu.
Co ciekawe, te duże butelki 0,66 są głównie sprzedawane na stacjach benzynowych. I ktoś, kto jest niedopity albo chce jeszcze się więcej tego piwa, nie wie ile to kosztuje, bo nie kupuje, to idzie na stację benzynową, po drodze wypije, już więcej nie może i resztę nawet wyrzuca z tą butelką, która jest nieskupywana. A przychodzą dzieciaki i dla nich jest wielka radość taką butelką rzucić o kamień.
No tak, i potem jest szkło. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Witam pana Dariusza.
Dzień dobry.
Radio Poznań.
Ja się trochę cofnę w czasie do epoki Gierka i mam taką sugestię, bo to nie chodzi o skup tam czy nie skup. Za tamtych czasów, to były lata 70., mojego przyjaciela syn, małolat, siedział przed blaszakiem takim, nie wiem, to nie była wtedy ani Biedronka, ani nic takiego, to był blaszak.
Z połem raczej.
Z połem, no, nie. Jak mówił Szydlok, ino się zdzimnąłem,
no.
A nie z połem. I Tomek siedział na krawężniku i tam patrzył, bo tam przechodziły żule i piły piwo, wódkę. I on, jak oni poszli, zbierał te butelki i odnosił do skupu. A moja przyjaciółka mówi: Darek, wiesz co, taki wstyd mi robi, że zbiera butelki, a robił dobrą robotę. I dzisiaj jest jednym z najbogatszych w Poznaniu.
No proszę.
No.
Panie Dariuszu, pozdrawiam bardzo serdecznie. Uczmy się. Witam pana Pawła, Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy system kaucyjny w Polsce powróci, pana zdaniem?
Powinien powrócić. Pamiętamy nasze dawne czasy, tak zwaną komunę, kiedy wszystkie opakowania mieliśmy właściwie zwrotne. I butelki od mleka. Dzisiaj mamy kartony, które musimy segregować. I butelki od śmietany, i butelki od orężady. Wszystko było w opakowaniach szklanych i w opakowaniach zwrotnych.
Mhm.
Tak to wyglądało kiedyś. Dzisiaj jaki mamy problem? I to słyszałem od osoby, która pracuje w browarze w Czankowie. Że jeśli ktoś nam wleje do butelki, przypuśćmy, benzyny i odda tą butelkę jako butelkę zwrotną, to jest cała seria butelek do wyrzucenia niestety i producent ponosi za to bardzo duże koszty niestety tego czyjegoś błędu, tak? Albo po prostu złości, bo nie wiemy czym jest skierowany.
No, to oczywiście jest problem, ale myślę, że to też można rozwiązać, bo można jakieś czujniki wprowadzić, które sprawią, że takie butelki będą eliminowane. Bardzo panie Macieju dziękuję. Proszę państwa, teraz jeszcze trochę faktów, bo państwo dzwonią tutaj, bardzo ciekawe rzeczy opowiadają. Zanim odbiorę telefon od pana Macieja, to jeszcze proszę posłuchać. Śmieci zmieszane i bio są wykorzystywane w Poznaniu do wytwarzania energii. Ze szkła i plastiku, które będzie zbierane w systemie kaucyjnym, energii nie wyprodukujemy. Za to zmaksymalizujemy możliwość ich przetwarzania. Na co? O tym założycielka blogu Ograniczam się.com Katarzyna Wągrowska.
Szklane butelki są lepsze w procesie recyklingu, ponieważ szkło jest wdzięcznym surowcem do odzyskiwania. Można je przetwarzać w nieskończoność bez utraty jakości surowca. Więc tak naprawdę z tego samego surowca możemy bić jeszcze za kilkadziesiąt lat, ponieważ ono cały czas ma szansę być w obiegu.
A co z butelkami plastikowymi? Czy z butelki po coli można zrobić jeszcze raz butelkę po coli?
Można wykorzystywać butelki PET w procesie recyklingu i oczywiście to jest robione, tylko taki plastik ma trochę inne właściwości niż szkło, ponieważ plastik można z sukcesem przetwarzać maksymalnie do 8 razy i za każdym razem w procesie recyklingu właściwości tego tworzywa jednak słabną. Dlatego niektórzy recyklerzy przetwarzają butelki na przykład na poliester albo innego rodzaju tkaniny polarowe, które są wykorzystywane do szycia ubrań albo dajmy na to jako tapicerka do samochodów czy do innych urządzeń.
No, ciekawe, ile mamy takich butelek plastikowych na sobie, proszę państwa, zimą. Jak do segregacji śmieci podchodzą sami poznaniacy? Jeszcze raz Sandra Soluk z sondą uliczną.
Segreguję.
Tak? Wszystkie?
Wszystkie.
Nawet bio?
Też.
A jak pan wyrzuca? W plastikowych woreczkach, luzem?
Luzem.
A których jest najwięcej u pana w mieszkaniu?
Plastiku.
A trudno było pana przekonać do segregacji śmieci?
Nie, wystarczyła wywieszka, ile to będzie kosztowało, kiedy nie będziemy segregować. No.
A, czyli poznański pragmatyzm.
No tak.
Trudno było rozpocząć się segregację w pani domu?
Nie, większej takich problemów nie było. No, na początku to trochę ja się myliłam z butelkami, ale tak już wszystko okej. Okay.
Segreguje pani śmieci?
Tak, segregujemy śmieci.
A które sprawiają szczególny problem?
Pieluchy.
W Polsce ma zostać wprowadzony system kaucyjny. To wprawdzie jeszcze potrwa 2-3 lata.
Jesteśmy za.
Jesteśmy za.
Tak, tak, tak. Widzieliśmy taki system w Niemczech i bardzo nam się spodobał i czekamy, kiedy wprowadzą to w Polsce.
Ja nawet widziałem, proszę państwa, w Norwegii takie coś, że jak się odda butelki, to oczywiście wyskakuje jakaś tam kwota, którą można pobrać w formie kodu kreskowego i zrealizować to w sklepie, albo się bierze udział w loterii. Można wziąć udział w loterii i jeśli się coś wygra, no to się wygra, jak się nie wygra, no to się nie wygra. W każdym razie jest jakiś wybór. 618654654. Panie Macieju, dzień dobry.
No dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze chciałem się tylko odnieść do dwóch tematów.
To króciutko prosimy.
O butelki szklane, to przecież w Niemczech nie tylko skupowali, nie wiem jak jest dzisiaj, butelki kaucjowane, ale były też takie, co miały na swoim opakowaniu keine Pfand i też szły za kilka penigów. Po prostu, żeby to szkło nie trafiało na ulicę, żeby nikt tego nie zbił, albo żeby nie leżało gdzieś w lesie, też były przyjmowane za symbolicznych kilka peników.
Puszki też zresztą, natomiast u nas na razie w sprawie puszek niewiele wiadomo.
No tak.
Bo jeszcze aluminium jest wyłączone z tego projektu, chociaż myślę, że to jest kwestia czasu.
Też by było, natomiast wydaje mi się, że u nas leży kwestia edukacji, bo gro plastików łącznie z torbami plastikowymi czy z innymi opakowaniami można drugi, trzeci raz wykorzystać, a u nas jest przyjęte reklamówkę w sklepie. Nawet teraz kupi, ale za chwilę wyrzuci do śmieci, a można by ją kilka razy wykorzystać.
Panie Macieju, momencie... po polsku to wie pan, jak się robi z taką torbą. To tej torby się używa później jako pojemnik na śmieci, właśnie się w niej wynosi śmieci.
To jest ostatni element. Ostatni element jest właśnie, żeby wyrzucić śmieci i w całości pójdzie tak, ale wcześniej można ją jeszcze kilka razy wykorzystać. Natomiast to, co państwo mówili wcześniej, no to jest to dobry pomysł, jak najbardziej. Tylko nie może być sytuacji takiej, co poprzednik mówił, że to będzie droższe niż sama ta wartość. I no, nie można też preferować, żeby koniecznie pakować wędlinę czy rybę w papier, jak to potem się w domu rozpakuje i to będzie cało obklejone.
Panie Macieju, bardzo panu dziękuję i witam pana Aleksandra, Radio Poznań.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy tych opakowaniach na to, że na przykład napoje w pojemnikach plastikowych czy w butelkach są na pewno szkodliwe. Oczywiście tego nikt nie wykazuje, a może nie chce.
A mikroplastik,
nie
mówi pan o tym, co tak, gdzieś tam się przedostaje.
Tak, artykułach typu soki i tak dalej, nie? Mhm. Także to powinno być pakowane obowiązkowo w opakowania szklane, ponieważ soki na przykład pakowane w karton, oczywiście on jest wyłożony folią lub jakimś tam powiedzmy stopem aluminium czy coś w tym stylu. I to jest na pewno, nie jest obojętne, bo tam są kwasy różnego rodzaju, dodatki i tak dalej. Także to powinno być, państwo, no nie wiem, ktoś powinien na to zwrócić uwagę, żeby to było pakowane w szkło, bo takie na zachodzie napoje, które są pakowane w szkło, są dużo droższe ze względu na to, że jakościowo są lepsze.
No tak, ale u nas właśnie idzie bardziej puszka, dlatego że jest lżejsza, bo
tak, oczywiście, tak
trzeba nieść.
Ze względów ekonomicznych, bo to jest łatwiej myślę wykonać i poza tym łatwo to transportować, no bo szkło jest bardzo ciężkie.
No ale jeżeli tą butelkę potem będzie mógł pan za złotówkę oddać, to myślę, że wtedy...
Nie, no oczywiście. My wszyscy oczywiście narzekamy na komunę i tak dalej, ale bierzmy dobre przykłady z czasów komuny. Gospodarność, oszczędność, bo wiadomo, była bieda. Każdy zbierał, sprzedawał, kombinował co mógł, nie? W tej chwili jest wszystkiego dużo i pakuje się. No i w ten sposób zasypujemy się odpadami. I w końcu, jak kiedyś powiedziałem, że będziemy chodzić w tunelach między opakowaniami z plastiku, z różnych rodzajów kartonów i tak dalej. Przecież w tej chwili, jak się pakuje artykuły, telewizory czy inne rzeczy, to proszę wybaczyć, no wiadomo, że one są celowo zapakowane tak, żeby w transporcie były bezpieczne i tak dalej, ale to jest naprawdę przerażająca historia. Trzeba by się naprawdę nad tym poważnie zastanowić. Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję, również pozdrawiam. Jeszcze ta branża, która jest bardzo tutaj zainteresowana regulacjami. Grzegorz Adamski, dyrektor do spraw Public FR Zrównoważonego Rozwoju Kampanii Piwowarskiej, z perspektywy firmy i całego polskiego rynku sytuacja nie wygląda tak źle, chociaż mogłoby być jego zdaniem lepiej.
Obecnie w Polsce w całym rynku piwa rocznie sprzedaje się około 3 miliardów piw w butelkach zwrotnych. 3 miliardów. To nie znaczy, że tyle butelek zwrotnych jest w Polsce. Tę liczbę dla całego rynku szacujemy na około 800 do 900 milionów. W odniesieniu do kampanii piwowarskiej wygląda to w ten sposób, że nasza butelka w ciągu swojego życia, które trwa średnio 2 lata, wykonuje około 9 rotacji.
9 razy. Jedna butelka.
9 razy jedna butelka. Natomiast to jest mniej niż butelka mogłaby zrobić. My szacujemy, że butelka może krążyć około 20 razy i nam bardzo zależy na tym, żeby ta butelka rotowała częściej.
Jeżeli by się udało doprowadzić do sytuacji, że jedna butelka wykorzystywana by była 20 razy, może to się uda dzięki systemowi kaucyjnemu, to cóż, oczywiście nikt się nie spodziewa, że nagle ceny napojów spadną drastycznie, aczkolwiek wydaje się, że ceny produkcji mogłyby się obniżyć.
Ceny produkcji piwa przede wszystkim zależą od tego, co dzieje się na rynku. Piwo, podobnie jak inne produkty, też jest produkowane z wytworzeniem surowców, energii elektrycznej, gazu, wody. Doskonale wszyscy wiemy, jak bardzo wzrosły ostatnio ceny tego rodzaju mediów. Również bardzo istotnie wzrosły ceny aluminium czy szkła. Więc tych dwóch rzeczy ze sobą bym jakoś bezpośrednio nie wiązał.
Czyli już mniej więcej wiemy, proszę Państwa, że może wcale tak nie być. Natomiast czasy wygody, że się kupiło coś i się potem to wyrzuca, no to chyba powoli by nam się kończyły, dlatego że będzie nam się opłacało to opakowanie po prostu przynieść z powrotem do sklepu. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Oczywiście, że jestem za tym, żeby okaucjować się to opakowanie, tylko nie wiem, jak się rozwiąże problem z oddawaniem tego, bo wiadomo, że zawsze czy będzie to trzeba oddawać w tym samym sklepie, gdzie to kupiło, czy
gdzieś indziej. Nie. No to będą w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych będą obowiązkowo albo urządzenia, albo będzie musiało być jakiś punkt. Chociaż sobie nie wyobrażam, no szczerze mówiąc, dzisiaj, żeby zatrudniać specjalnie kogoś, kto będzie przyjmował butelki, bo to nieopłacalne by było chyba.
Bo to tak wygląda, że teraz po prostu można oddać te butelki, ale czy mało tego, to trzeba jeszcze mieć rachunek.
tak.
I to jest właśnie, najczęściej to się wyrzuca i kto tam pamięta.
No, ja w ogóle
pamiętam takie, wracając nawet, bo tu wszyscy wracają do tej komuny, ja pamiętam taką sytuację, bo kiedyś właśnie wyjechałem z Poznań, pracowałem na Dolnym Śląsku, konkretnie w Jeleniej Górze i tam jak jakieś butelki, szczególnie po piwach były, nikt nie chciał tego kupować. Ja zawsze problem w Polsce to były te butelki. A wie pan, gdzie się sprzedawało? Wyjeżdżało się za granicę, przekraczało się w Czechach i tam brali wszystko. Dziwnym trafem. Nikt nie patrzył po prostu.
Jak szły
te butelki? Byle kształt były te butelki, nawet nie patrzyli, że to nalepki polskie są. Nie interesowało ich w ogóle. Brali jak leziało po prostu.
I korony pan za to miał. Bardzo dziękuję.
Nasz kolejny piwa.
Panie Ryszard. Obieg zamknięty. Dzień dobry, Radio Poznań.
Ireneusz.
Dzień dobry, panie Ireneusz.
Powinien nastąpić moim zdaniem w ogóle odwrót szerszy temat powinien być w tej audycji. Odejście od plastiku w ogóle powinien nastąpić.
No, tak powoli.
We Francji słyszałem od początku chyba tego roku część opakowań na warzywa i owoce jest zmniejszona, tylko że część jakaś tam, nie pamiętam jaki to tam był procent. To słyszałem w telewizji, a za 5-6 lat ma być w ogóle zakaz całkowity. I tak producenci tam już się chwytają za głowę i protestują, w co oni będą warzywa pakować i A co do tego, to na przykład butelek, ludzie w ogóle powinni mniej kupować wody w butelkach. Ja pracowałem w firmie, która produkowała napoje. Przecież ta woda jest taka sama jak ta w kranie. Nie wiem, po co ludzie kupują całymi zgrzewkami wodę w plastikowych butelkach. W wielu miastach woda jest takiej jakości idealnej, że można pić bez żadnych tam... po prostu...
Jak panu smakuje? Nikt panu nie broni. Panie Ireneuszu, dużo zdrowia i pozdrawiam bardzo serdecznie. 61 865 4654, ostatnia okazja, żeby zadzwonić do audycji w środku dnia. Jeszcze jeden głos, proszę Państwa. Marzena Berezowska przekonuje, że nowy system będzie dużo łatwiejszy, bo znikną znienawidzone paragony, o których Państwo już nieraz mówili. Jedyne, o czym będziemy musieli pamiętać, to do jakiego sklepu odnieść zużyte materiały.
Powierzchnia sklepu poniżej 100 metrów kwadratowych będzie dobrowolnym wejściem do systemu, czyli taki właściciel nie ma obowiązku wejścia w system. Powyżej 100 metrów kwadratowych takie sklepy będą objęte systemem kaucyjnym. Jest wskazany operator, który będzie miał odpowiednie obowiązki względem i wprowadzających opakowania, jak również względem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Będzie składał ministrowi właściwemu do spraw klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu takiego systemu kaucyjnego. Uruchomienie takiego systemu będzie wymagało stosownego zezwolenia.
No i tak to mniej więcej będzie wyglądać, proszę Państwa, formalnie. Panie Marku, dzień dobry. Halo, halo.
Panie redaktorze, ja swego czasu pracowałem przez pewien okres czasu w Mecklenburgii i tam przed marketami takimi dużymi w Bad Kleinen, w Schwerinie były takie tak zwane kosze ustawiane też na recykling, ale były też tak zwane punkty skupu. Później jakiś czas był okres, pracowałem w Saksonii w Dreźnie i pracując i mieszkając w miejscowości Heidenau tam w jednym z marketów był po prostu zorganizowany taki punkt skupu. Do tego punktu skupu można było przyjechać z każdym opakowaniem szklarnym. Tak jak u nas dzisiaj po chrzanie słynnej firmy naszej tu poznańskiej.
Mhm. Czyli wszystko szklane, bez względu na to...
Bez względu
ale umyte
na
musiało być
pojemność, byle było czyste.
Aha.
I, że tak powiem, rozbrojone z tych wszystkich kołnierzyków, z zakrętek. I wszystko było skupowane za 5 feników, za 10 feników, za 15.
Sztuka.
Za sztukę.
Mhm.
Nawet nikt nie krzywił się, jeśli przywoziło się, bo tam, że tak powiem, w ramach wymiany degustacyjnej przywoziło się piwa z Poznania. Przywoziliśmy poznańskie butelki piwa.
Proszę. To poznańskie szkło jest w Niemczech, gdzieś tam w recyklingu. Niesamowite. Co
no w każdym razie tam nie było żadnych wstrętów. I nikt nie pytał się o jakieś paragony czy coś. To miało być nieuszkodzone, czyste.
Tak.
I
ja myślę,
było okay.
Że z paragonami to już wszyscy wiemy, że ten, no to już tak się nie da, bo nikt paragonów już nie zbiera w tej chwili, żeby oddać za tydzień butelki. Bardzo dziękuję, panie Marku. Pozdrawiam bardzo serdecznie,
no,
proszę państwa. Na sam koniec. Dziś na całym świecie, pomimo wieloletniej walki z odpadami i nowoczesnych technik przetwarzania materiałów, tylko 9% wszystkich odpadów odzyskujemy skutecznie.
Skutecznie mam na myśli tak, że rzeczywiście ten surowiec, który segregujemy, trafia do zakładu recyklingowego i tam jest przetwarzany w nowy przedmiot, który potem jest wprowadzany w obieg. Nieskuteczny recykling polega na tym, że surowiec jest wyrzucany prawidłowo, ale potem nic się z nim nie dzieje. Tutaj jest bardzo duża rola regulacji europejskich, które nakładają na nas różne obowiązki, jeśli chodzi o odsetek produktów, które na przykład mają zawierać w sobie recyklingowany plastik i ten odsetek z roku na rok teraz będzie rósł, więc producenci są już teraz coraz bardziej zmotywowani, żeby właśnie ten plastik, chociażby w butelkach PET, pochodził na przykład z plastiku z recyklingu.
Tyle, proszę państwa, nasi specjaliści, Katarzyna Wągrowska, to była z portalu ograniczamsie.com i pani Halina, na sam koniec króciutko spuentuję dzisiejszą audycję, bo sami panowie dzwonili, to mnie też dzisiaj zastanawiało, a na koniec pani Halina, dzień dobry.
Dzień dobry, a ja mam taką jeszcze prośbę, żebyście państwo w radiu poruszyli sprawę słoików, bo tak samo ile słoików się wyrzuca niepotrzebnie, bo każdy ma inną nakrętkę, każdy producent ma inną nakrętkę. No ja z bólem serca wyrzucam słoiki, do których nie mam zakrętek. Żeby to było znormalizowane, czy nie można też tego tematu poruszyć.
To też jest
niby tam państwo mówili, że szkło się przetwarza i w ogóle, ale ja bym to zużywała do zapraw, no to nie mogę. A no dużo robimy tutaj właśnie przetworów takich i szkoda. Naprawdę szkoda, to też byłaby jakaś oszczędność.
Absolutnie się z panią zgadzam. Tak, tak, bo są słoiki, które mają 3 gwinty, 4, czasami 6
tak,
nawet.
Jedne
i to
wysokie,
nie, tak, nie pasuje
skrętki,
to prawda.
Boże, dlaczego tak?
Pani Halino, dziękuję bardzo. Jestem z
ja
państwa dzisiaj
dziękuję.
Bardzo dumny, proekologiczni słuchacze Radia Poznań. Dzisiaj rozmawialiśmy o systemie kaucyjnym, który do końca przyszłego roku ma ustawowo przynajmniej być określony, a więc za 2 lata, kto wie, będzie już można butelkę po napoju oddać i dostać za to pieniądze. Wojciech Chmielewski, w środku dnia dziękuję państwu bardzo serdecznie.